i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
19 stycznia 1935 roku generał Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową. I właśnie to wydarzenie sprzed 75 lat będzie wydarzeniem miesiąca stycznia. Zanim jednak o samej Armii Krajowej kilka słów o organizacjach, które ją poprzedziły. Bowiem w ramach polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej mamy pewną ciągłość. Najpierw mamy Służbę Zwycięstwa Polski, potem Związek Walki Zbrojnej, a na końcu mamy Armię Krajową. Więc na początku o właśnie Służbie Zwycięstwa Polski. 26 września 1939 roku, kiedy broniła się jeszcze Warszawa, ale było jasne, że lada moment nastąpi kapitulacja, kiedy było jasne, że kampania wrześniowa jest przegrana, że oczekiwana pomoc Zachodu nie nadejdzie, że ziemie polskie na krócej czy na dłużej, ale znajdą się pod okupacją niemiecką i sowiecką. Generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski zwrócił się do kierującego obroną stolicy generała Juliusza Romla z prośbą o wydanie upoważnienia do organizacji konspiracji wojskowej. Tego samego dnia wylądował w Warszawie na porwanym w Rumunii samolocie major Edmund Galinat, który przywiózł polecenie internowanego w Rumunii naczelnego wodza Edwarda Śmigłego, aby w kraju zorganizować konspirację. I te dwa impulsy, czyli chęć generała Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego i polecenie Edwarda Śmigłego, zaowocowały powstałą dzień później, 27 września, organizacją o nazwie Służba Zwycięstwa Polski. Tego bowiem dnia kierujący obroną Warszawy generał Rommel wręczył generałowi Tokarzewskiemu dokument następującej treści. Dane mi przez naczelnego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo dowodzenia w wojnie z Niemcami na całym obszarze państwa przekazuję generałowi brygady Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi zadanie prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości całości granic. Na potrzeby tworzonej konspiracji dowódca obrony stolicy przekazał 500 000 złotych i walutę obce wartości 160 tysięcy złotych. Tego samego dnia powołano do życia organizację o nazwie Służba Zwycięstwa Polski. Komendantem głównym został generał Tokarzewski. Jak zapisano, celem organizacji było podjęcie zdecydowanej i nieusypliwej walki z najeźdźcą na każdym polu jego działalności w Polsce. Historyk Tomasz Strzembosz oceniał. Służba Zwycięstwa Polski, rozciągając w całym kraju swoją sieć organizacyjną, tworząc aparat administracyjny, sieć komisarzy wojewódzkich i wojskowych, przewidując powstanie również sądownictwa wojskowego, budowała jednocześnie polskie państwo podziemne. I właśnie ta data, 27 września, to święto polskiego państwa podziemnego. Służba Zwycięstwa Polski istniała krótko, bowiem naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, niezadowolony z ich kształtu organizacyjnego, niezadowolony z dominującej pozycji w tej organizacji ludzi związanych z sanacją rządzącą Polską do wybuchu II wojny światowej, postanowił przekształcić tą organizację w Związek Walki Zbrojnej. Tak więc już dwa miesiące później, w listopadzie 1939 roku, zamiast Służby Zwycięstwa Polski mamy Związek Walki Zbrojnej. Na czele tej organizacji stanął generał Kazimierz Sosnkowski, który miał nią kierować z emigracji. Okazało się to zadaniem trudnym, jeżeli nie wręcz niewykonalnym. W związku z tym później tą funkcję przejął w 1940 roku generał Stefan Rowecki. W 1942 roku decyzją Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Tak więc formalnie Armia Krajowa powstała w lutym 1932 roku. Faktycznie działała od września 1939 roku, bo mamy tutaj zmianę nazwy, ale pewna struktura działa od 27 września 1939 roku. Armia Krajowa i jej poprzedniczki, Związek Walki Zbrojnej, Służba Zwycięstwa Polski, były wojskowym pionem państwa podziemnego. To państwo podziemne składało się z filarów wojskowego. No i to właśnie ten pion tworzony przez Armię Krajową i jej poprzedniczki, pionu politycznego tworzony przez partie polityczne działające w konspiracji i pionu administracyjnego, na czele którego stała delegatura rządu na kraj. Państwo podziemne to bardzo skomplikowana struktura z rozbudowanymi różnymi pionami, bo to również konspiracyjne szkolnictwo, to również kultura działająca w konspiracji. W żadnym innym okupowanym kraju nie było tak rozbudowanej struktury konspiracyjnej jak polskie państwo podziemne. Brytyjski historyk Norman Davies oceniał: od samego początku polskie państwo podziemne miało ustaloną hierarchię i niekwestionowane ramy prawne, w jakich mogło działać. Struktura polityczna i prawna była o wiele silniejsza od struktury zbrojnego ruchu oporu w takich państwach jak Francja, Włochy czy Jugosławia. Armia Krajowa była organizacją, która rozrastała się na dwa sposoby. Z jednej strony przyjmowano ciągle nowych członków, młodych najczęściej ludzi, którzy chcieli walczyć o wolną Polskę, którzy chcieli walczyć z okupantem niemieckim o Polskę wolną i niepodległą, ale również Armia Krajowa powiększała się przez akcję scaleniową. Bowiem w 1939 roku, kiedy zaczyna się okupacja niemiecka i sowiecka, w bardzo wielu miejscach Polski powstają różne organizacje konspiracyjne. Niektóre liczyły kilka osób, niektóre rozrastały się do organizacji mających silne struktury w całym kraju, liczące często po kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy członków. W ramach akcji scaleniowej właśnie tego typu struktury były włączane do Armii Krajowej, jak chociażby bataliony chłopskie. Żołnierze Armii Krajowej składali przysięgę następującej treści: w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Osoba przyjmująca przysięgę mówiła: przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Struktury wojskowe państwa podziemnego, które swój początek mają już we wrześniu 1939 roku, początkowo przez pierwsze lata okupacji były nastawione na pracę formacyjną, czyli szkolenia wojskowe, przygotowanie struktur, planów, natomiast nie angażowano się w bezpośrednie działania zbrojne. Przywódcy państwa podziemnego, komendant Armii Krajowej, generał Stefan Rowecki, uważał, że w roku 40 czy 31 na wcześniej jest na walkę zbrojną. Tym bardziej, że jak wspominałem miesiąc temu, Niemcy stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Za każdego zabitego Niemca zabijano Polaków. Uważano więc, że w tej fazie wojny trzeba czekać, trzeba się przygotowywać. Do przyszłego powstania zbrojnego, do przyszłej eskalacji działań wojennych trzeba gromadzić broń, rozwijać struktury, szkolić się pod względem wojskowym. W miarę kiedy sytuacja na frontach II wojny światowej stawała się coraz mniej korzystna dla Niemców i ich sojuszników, kiedy zwycięstwo aliantów było coraz bliższe, Armia Krajowa przychodziła do działań dywersyjnych przez cały okres. Prowadziła również działania wywiadowcze. I zanim o dywersji, to właśnie kilka słów o tym wywiadzie Armii Krajowej. Ten wywiad działał i na takiej płaszczyźnie doraźnej. Właściwie każda akcja Armii Krajowej, za chwilę kilka wspomnę, nie byłaby możliwa bez wywiadu, bez informacji o tym, co robią Niemcy, jak się poruszają, co się dzieją. Codziennie, każdego dnia tysiące młodych ludzi w całej Polsce na przykład wychodziło na ulicę z jednym zadaniem: obserwowania niemieckich żołnierzy. Jeżeli zauważyli takiego żołnierza, mieli zapamiętać wszystkie elementy jego munduru charakterystyczne. Potem na tej podstawie Śledzono rozlokowanie wojsk niemieckich, śledzono trasy tych jednostek. No między innymi dzięki tego typu metodom udało się Związkowi Walki Zbrojnej, wywiadowi państwa podziemnego ustalić, że Niemcy szykują się do agresji na Związek Radziecki. I tego typu informacje przekazano do Londynu, a następnie tego typu informacje przekazano do Związku Radzieckiego, ale Stalin je zlekceważył. To również wywiad Armii Krajowej ustalił w 1932 roku, że letnia ofensywa niemiecka nie będzie skierowana na Moskwę, jak uważał Stalin, ale na Kaukaz. Informacje o tym przekazano Sowietom 29 kwietnia 1932 roku, dwa miesiące przed rozpoczęciem działań ofensywnych przez Niemców. Gdyby Stalin uwierzył w meldunek Armii Krajowej, Niemcy nie doszliby do Stalingradu. Ale Stalin ten meldunek zlekceważył. Meldunek był słuszny. Niemcy nie uderzyli na Moskwę, ale właśnie w kierunku na Kaukaz, Stalingrad. I sytuacja dla Stalina stała się dramatyczna. Niemcy doszli aż do Wołgi, do Kaukazu i dopiero tam zostali zatrzymani. Innym znaczącym wkładem polskim w wygranie II wojny światowej, wkładem wywiadu Armii Krajowej, była kwestia rozpracowania fabryki broni V1, samolotów odrzutowych, które były produkowane na wyspie Peenemünde, w ośrodku Peenemünde na wyspie Uznam. To właśnie wywiad Armii Krajowej ustalił lokalizację tej fabryki i dzięki informacjom przekazanym przez Armię Krajową w połowie sierpnia 1933 roku baza w Peenemünde została bombardowana przez 600 brytyjskich bombowców. Zginęło wówczas ponad 700 ludzi, w tym wielu niemieckich naukowców. To bombardowanie znacznie spowolniło prace niemieckie nad bronią rakietową. Niemcy przenieśli te prace w głąb okupowanej Polski i tam testowali swoje rakiety V2. Udało się szczątki takiej rakiety zabezpieczyć. Kiedy Niemcy przyjechali szukać tych szczątków, nie potrafili ich znaleźć, bowiem zostały umiejętnie ukryte w rejonie wsi Mężynin koło Klimczyc nad brzegiem rzeki Bug, a następnie wywiezione samolotem do Wielkiej Brytanii. I właśnie w dużej mierze dzięki tym szczątkom Brytyjczykom udało się rozszyfrować tajemnicę rakiet V2. Rakiet, którymi Niemcy ostrzeliwali Londyn, zadając spore straty mieszkańcom stolicy Wielkiej Brytanii. Ta dywersja, o której wspominałem, to między innymi ataki na linie kolejowe, bo kiedy ruszył front wschodni, to główne trasy transportowe biegły właśnie przez ziemię polskie. I tutaj oddziały Armii Krajowej zdołały zniszczyć ponad 550 pociągów i ponad 200 mostów. Trzeba pamiętać, że każdy zniszczony pociąg oznaczał, że gdzieś tam na czas nie dotarła broń, żywność, mundury, posiłki. To też był nasz wkład w wygranie II wojny światowej. Dywersja to niszczenie torów, wysadzanie pociągów, blokowanie transportu kolejowego, a tym samym ułatwianie Armii Czerwonej, stawianie oporu niemieckim wojskom, a później, kiedy sytuacja na froncie wschodnim się zmieni, ułatwi wojskom radzieckim spychanie wojsk niemieckich na zachód. Akcje dywersyjne to również akcje odbijania więźniów. Te najbardziej znane to oczywiście akcja pod Arsenałem 26 marca 1943 roku, kiedy to w centrum miasta udało się uwolnić więźniów przewożonych przez Niemców, w tym Alka Dawidowskiego, który niestety na skutek poniesionych w czasie przesłuchań obrażeń zmarł. To również spektakularne rozbicie więzienia w Pińsku dokonane przez majora Piwnika Ponurego, który w przebraniu niemieckim wkroczył do więzienia w Pińsku, uwolnił więzionych tam żołnierzy Armii Krajowej, a następnie opuścił więzienie. To również akcje likwidacyjne. W państwie podziemnym działały sądy, które wydawały wyroki śmierci. Te wyroki śmierci wydawano i na polskich kolaborantów czy szmalcowników, ale również na Niemców, tych Niemców, którzy mieli na rękach krew Polaków, Żydów, Cyganów. Najbardziej spektakularną akcją likwidacyjną był zamach na Franca Kuczerę, dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski. Świetnie przygotowana akcja zakończyła się sukcesem. Wilhelm Koppe, sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, podczas posiedzenia tzw. rządu generalnej guberni 16 lutego 1934 roku powiedział z wyraźnym podziwem: członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można by go nazwać koronkową robotą. zamach na autora tych słów, Wilhelma Koppe, niestety się nie udał, bo też był przeprowadzony. Mamy więc akcje dywersyjne, mamy również partyzantkę Armii Krajowej. Ta partyzantka na dużą skalę zaczyna się w roku 1943, chociaż były obszary, gdzie już wcześniej powstały oddziały partyzanckie Armii Krajowej. Tutaj pewnym hamulcem w rozwoju działu partyzantki, pewną przeszkodą było ukształtowanie terenu na ziemiach polskich. Mówiąc inaczej, znaczna część Polski to są tereny bezleśne, płaskie, gdzie bardzo trudno prowadzić działania partyzanckie. W związku z tym partyzantka rozwija się tam, gdzie partyzanci mogą znaleźć dobrą kryjówkę. Mamy więc silną partyzantkę na Podhalu czy w Małopolsce, gdzie mamy góry. Mamy silną partyzantkę w Górach Świętokrzyskich na Kielecczyźnie. Mamy silną partyzantkę w Białostockim, gdzie mamy Puszczę Bagna, obszary leśne czy w Lubelskim. Jednym z najbardziej znanych dowódców partyzanckich był właśnie Piwnik, pseudonim Ponury, który rozbudował partyzantkę w Górach Świętokrzyskich. Sam poległ potem pod Nowogródkiem, gdzie został przeniesiony. Kolejną fazą tej eskalacji działań zbrojnych Armii Krajowej była akcja Burza. To, co profesor Strzembosz nazywał polskim powstaniem strefowym. Powstaniem strefowym, bowiem w różnych miejscach kraju akcja Burza zaczynała się w różnym momencie. Najpierw mamy akcję Burzę na Wołyniu, potem na Wileńszczyźnie, potem w Małopolsce Wschodniej, na ziemi lubelskiej, w Białostockiem, w Kieleckim. W sumie, jak się oblicza, w różnych wydarzeniach akcji Burza uczestniczyło do 100 tysięcy Polaków. Ta akcja Burza przyniosła konkretne rezultaty. Wiele miast udało się zdobyć wspólnie z wojskami radzieckimi. To m.in. Wilno, zajęte w wyniku operacji Ostra Brama, to m.in. Lublin, to m.in. Lwów. Wiele mniejszych miast udało, jak chociażby Puławy, Dęblin, Końskowola, udało się zdobyć siłami samej Armii Krajowej. Tym najbardziej spektakularnym wyczynem Polskiego Państwa Podziemnego, wyczynem Armii Krajowej, było oczywiście Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, które zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku, zakończyło kapitulacją 2 października 1944 roku, było bez wątpienia największym zbrojnym wydarzeniem polskiego ruchu oporu w czasach II wojny światowej. Wydarzeniem heroicznym, wydarzeniem niesłychanie ważnym, również z wojskowego punktu widzenia. Powstańcy warszawscy bowiem na wiele tygodni zablokowali skutecznie warszawski węzeł komunikacyjny. Wiązali również duże siły niemieckie. Niemcy porównywali potem walki z powstańcami warszawskimi do zaciętych walk toczonych w Stalingradzie. Pierwszym komendantem głównym Armii Krajowej był generał Stefan Rowecki, aresztowany w czerwcu 1933 roku przez Niemców. Wywieziony do Berlina, tam prowadzono z nim rozmowy, chciano go namówić do kolaboracji. W obliczu fiaska tych rozmów Rowecki został z Berlina wywieziony, a w 1934 roku został zamordowany. Drugim komendantem głównym Armii Krajowej był generał Tadeusz Komorowski, który po Powstaniu Warszawskim dostał się do niemieckiej niewoli. Trzecim, ostatnim dowódcą Armii Krajowej był generał Leopold Okulicki, który z powstańczej Warszawy dostał się wraz z ludnością cywilną, no i kierował Armią Krajową po upadku Powstania Warszawskiego. To on podjął decyzję, że w obliczu zbliżania się końca okupacji niemieckiej 12 stycznia 1935 roku wojska sowieckie rozpoczęły tak zwaną ofensywę styczniową. 5 dni później zajęły ruiny Warszawy. Było jasne, że kwestią dni, no góra tygodni, jest czas, kiedy całość ziem Polski będzie zajęta przez wojska sowieckie. Generał Leopold Okulicki uznał, że w tej sytuacji dalsze działanie Armii Krajowej w tych strukturach, w tej formie jest bezcelowe, bezsensowne i należy Armię Krajową rozwiązać. W ostatnim rozkazach skierowanych do żołnierzy Armii Krajowej pisał, przeczytam fragment: żołnierze sił zbrojnych kraju, postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zamianę jednej okupacji na drugą, przeprowadzaną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bez wolnego narzędzia w rękach sowieckich, żołnierze. Od 1 września 1939 roku naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać. O swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie. Polska według rosyjskiej recepty nie jest tą Polską, o którą bijemy się już 6 rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenia kraju. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu, realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Autor tych rozkazów, generał Leopold Okulicki, nie doczekał wolnej Polski. Porwany do Moskwy, osądzony w procesie 16, został zamordowany w moskiewskim więzieniu w grudniu 1945 roku. Przebywający na emigracji polski poeta Kazimierz Wierzyński napisał wiersz na rozwiązanie Armii Krajowej. Posłuchajcie państwo. Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki, szubienica w Lublinie, ojczyste majdanki. Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem, długi urlop w więzieniu, długi ze skutkiem. Za bój o naszą Rosę, ostrą bramę Wilno, sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną. Za dnie i noce śmierci, za lata udręki. Taniec w kółko, raz w oczy, a drugi raz w szczęki. Za wsie spalone bitwy, gdzie chłopska szła czelać. List gończy, tropicielski, dopaść i rozstrzelać. Za mosty wysadzone z ręki robotniczej. Węszyć, gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy. Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta. Jeden wyrok do tiurmy, dla wszystkich do czysta. Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki. Specjalny oddział śledczy przyłożyć do ścianki. Zwinąć chorągiem z masztu, krepą między snuta. Za dywizję Rataja, Okrzei, Trałguta. Pociąć sztandar w kawałki, rozdać wśród żołnierzy. Na drogę niech go wezmą, na sercu niech leży. Poeta emigrant Kazimierz Wierzyński w tych prostych strofach wiersza powiedział o tragedii Armii Krajowej. Tej armii, która walczyła z niemieckim okupantem. Historycy szacują, że 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zginęło, zostało zamęczonych, poległo w Powstaniu Warszawskim, w akcji Burza, w czasie działań dywersyjnych, partyzanckich, w czasie egzekucji. Ale koniec II wojny światowej, koniec niemieckiej okupacji dla tych ludzi nie oznaczał czasu wolności. Tak jak pisał poeta, niemieckie katownie zamieniały się na komunistyczne katownie. W lubelskim zamku, tam gdzie Niemcy więzili Polaków, teraz komuniści więzili Polaków. Na Majdanku, gdzie był niemiecki obóz koncentracyjny, teraz zaczęto więzić polskich patriotów. Nie wywożono już Polaków do obozów w Ravensbrück czy Dachau, ale wywożono Polaków do obozów w Riazaniu czy Kałudze. Wielu żołnierzy Armii Krajowej kontynuowało walkę zbrojną. Przeszło do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, walczyło w partyzance antykomunistycznej. Wielu z nich ginęło na skutek zbrodniczych wyroków sądowych w tzw. Polsce Ludowej, jak generał Nil Fildorf, jak pułkownik Łukasz Ciepliński, jak wielu innych. A potem ci polscy bohaterowie mordowani przez komunistów często nie mieli nawet grobu, bo komunistyczni oprawcy chowali ich potajemnie w zbiorowych mogiłach. I dzisiaj, po tylu latach, często możemy dopiero pochować tych ludzi, oddać im należną cześć, ich szczątkom. A czasami do dzisiaj to jest niemożliwe, bo do dzisiaj, chociażby na warszawskiej Łączce, pracują ludzie, przekopują ziemię, szukają ludzkich szczątków, starają się te szczątki zidentyfikować, abyśmy mogli tym polskim bohaterom oddać należną cześć, aby doczekali się wreszcie katolickiego pogrzebu, grobu z krzyżem. Nie pozwólcie Państwo, że to krótkie wspomnienie o Armii Krajowej zakończę cytatami z dwóch wielkich Polaków. 4 listopada 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: błogosławię z serca w sposób szczególny przedstawicieli Armii Krajowej. O nich musimy myśleć i myślimy jako o bohaterach, którym wiele zawdzięczamy, a których nie uszanowano. Nie można powiedzieć, że nie uszanował ich naród, ale nie uszanowała ich władza i niszczyła tych bohaterów narodowych w sposób okrutny. Tego nie można zapomnieć. I jeszcze jeden cytat. Sługa Boży, już niedługo błogosławiony, Stefan kardynał Wyszyński, kapelan powstańczych Lasek, kapelan Armii Krajowej, pisał w liście pasterskim na ingres do kater w Gnieźnie i Warszawie 6 stycznia 1939 roku. Czyż mogę wątpić, że w oczach pańskich marnowana jest choćby jedna łza, choćby najdrobniejsza kropelka krwi bratni, tryskająca ze zdartych serc? Nie umiem w to zwątpić. Wiem, że Bóg, który strzeże każdego włosa na głowie ludzkiej, najmniejszej kosteczki ciała człowieczego, wszystko ogarnął swoim sercem, że przyjął to jako przecenną śmierć świętych Jego przed Jego obliczem.
Watch it.